temat wygląda tak, jak na slajdzie: odkrycia archeologiczne a studia nad Biblią. Zacznę od takiej wieści, nowiny, która dzisiaj obiegła świat archeologiczny, którą na Facebooku umieściłem i być może niektórzy z was już widzieli, na pewno, bo niektórzy już lajkowali. Mianowicie, pamiętacie, że miesiąc temu mówiłem o odkryciach w Qumran, o 11 grotach kumrańskich. Natomiast od dzisiaj trzeba już mówić o 12 grotach kumrańskich, bowiem w ostatnich dniach archeolodzy z Uniwersytetu Hebrajskiego odkryli 12 grotę w okolicach osiedla Kirbet Qumran, 40 km od Jerozolimy. W tej grocie nie znaleziono jakichś manuskryptów, rękopisów starożytnych, ale na pewno tam były, dlatego że znaleziono te gliniane wazy, naczynia, w których w zasadzie znaleziono malutki skrawek takiego papirusu, ale on nie jest zapisany. Więc od dzisiaj trzeba zweryfikować podręczniki archeologiczne z archeologii biblijnej, z kumranologii i trzeba podawać wiedzę o 12 grotach kumrańskich. Zauważmy, jak to się wszystko zmienia. Biblistyka, archeologia to nie są dziedziny, które raz na zawsze zostały zamknięte, zamrożone i my je po prostu odtwarzamy, tylko każdego roku są nowe odkrycia archeologiczne, historyczne, które w jakiś sposób determinują czy też weryfikują wiedzę, którą mamy. Moje pytanie na końcu ostatniego wykładu dotyczyło wspólnoty Esseńczyków i to było pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, więc nie ma takiej pewnej naukowej odpowiedzi, dlaczego ani słowa o Esseńczykach nie ma na kartach Nowego Testamentu, skoro to była grupa bardzo prężna, ideowo również, bardzo liczebna w czasach Nowego Testamentu, tak liczebna, że Esseńczycy mieli swoją dzielnicę w czasach Jezusa w Jerozolimie i w innych większych aglomeracjach miejskich. Więc dlaczego ani słowa nie ma o Esseńczykach, podczas gdy jest mowa o faryzeuszach, saduceuszach, o innych grupach religijnych w judaizmie tamtego czasu? Jedyna odpowiedź taka sensowna, która do mnie przemawia, to jest taka, że być może Esseńczycy w dużej mierze uwierzyli w Jezusa, przeszli na chrześcijaństwo i wtedy już nie pisze się o Esseńczykach jako o obcych, tylko pisze się o sobie, prawda? Nowy Testament piszą chrześcijanie o sobie, o tej nowej tożsamości. Ale to jest tylko hipoteza. Jak jest tak naprawdę, nie wiemy. Więc przechodzę już do tematu: odkrycia archeologiczne a studia nad Biblią. Czyli chcę taki temat eksplorować, w jaki sposób to, co archeologia pozwala nam odkryć, wpływa na naszą znajomość Biblii. Czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne, a jeżeli jest potrzebne, to po co i w jaki sposób. I chcę powiedzieć, jakie są najważniejsze odkrycia archeologiczne, które w jaki sposób determinują, czy też wpływają na interpretację Biblii. Samo słowo archeologia wywodzi się od dwóch słów greckich, z języka greckiego, mianowicie archaios, przymiotnik archaios, oznacza stary, starożytny albo dawny. I druga część składowa to rzeczownik logos, słowo, dyskusja, nauka. A zatem archeologia to jest nauka o starożytności, badająca historyczne artefakty, źródła, materialne pozostałości ludzkich działań z przeszłości. Więc to o archeologii w ogólności. Natomiast archeologia biblijna jest taką subdyscypliną, poddyscypliną archeologii i możemy ją zdefiniować jako poszukiwanie i badanie pozostałości materialnych po ludziach żyjących na ziemiach biblijnych w czasach, które są opisywane w Biblii, na kartach Pisma Świętego. Tak najbardziej ogólnie można zdefiniować archeologię biblijną. Generalnie archeolodzy wyróżniają kilka epok, okresów albo er inaczej, archeologicznych i w archeologii biblijnej też te okresy się wydziela w archeologii Palestyny. Pierwsza część to jest tak zwana prehistoria archeologii. paleolit na ziemiach biblijnych zaczął się mniej więcej około 1 000 000 lat przed Chrystusem i zakończył się 10 000 lat przed Chrystusem. Paleolit, czyli starsza epoka kamienna. Dalej mezolit, środkowa epoka kamienna od 10 do 7 tysiąclecia przed Chrystusem. Neolit, czyli późna epoka kamienna od 7 tysiąclecia do 4 tysiąclecia i epoka brązu, miedzi, chalkolit od 4 tysiąclecia do 3200 mniej więcej. I to jest prehistoria archeologii. To znaczy, że z tamtego czasu, z tych epok podanych tutaj, no prawie nie ma żadnych artefaktów. Nie ma. Czasami jakiś grot strzały być może się znajdzie w jakiejś jaskini z tamtego czasu. Czasami jakiś obrobiony dobrze kamień, o którym się mówi, że to może być no właśnie z tamtego czasu. Z okresu chalkolitu na terenie, czyli z okresu brązu na terenie Palestyny praktycznie trudno cokolwiek znaleźć. I następny okres to jest historia archeologii. To znaczy już są konkretne artefakty, które się znajduje. Okres brązu od 3200 do 1200 i tutaj podobnie jak w epoce kamiennej mamy wczesny brąz, środkowy brąz i późny brąz. Po okresie brązu następuje okres żelaza i z okresu żelaza, który rozpoczyna się mniej więcej około 1200 roku i w 330 roku się kończy, już mamy bardzo wiele biblijnych artefaktów na terenie nie tylko Ziemi Świętej, nie tylko Izraela, ale szeroko pojętych ziem biblijnych, o których za chwilę powiem. Więc okres żelaza. Tak naprawdę ta archeologia biblijna no, z okresu żelaza dostarcza bardzo wiele twardych dowodów o kulturze biblijnej opisywanej na kartach Starego Testamentu. Później mamy okres helenistyczny, który rozpoczyna się pod bojami Aleksandra Wielkiego około 330 roku. On kończy się w roku 63 pod bojem Palestyny przez rzymskiego wodza Pompejusza. Następnie jest okres rzymski do 311 roku, okres bizantyjski do 634 roku i dalej okres arabski, który w jakiś sposób trwa aż do dzisiaj. Historia archeologii biblijnej. O tym powiedzmy, jak archeologia biblijna się rozwijała, jakie są nazwiska podstawowe tej dyscypliny, kto tutaj najwięcej wniósł. Otóż archeologia biblijna nie jest nauką nową, ale można tak szerzej popatrzeć na całe zagadnienie i powiedzieć tak, że już ludzie, którzy do Palestyny przybywali jako pielgrzymi, no to poznawali tą Ziemię Świętą i jeżeli robili notatki, szkice, rysunki, pisali pamiętniki i te pamiętniki zachowały się później, no to już są jakieś badania archeologiczne, podstawowe, ale już zawsze jakieś. I tutaj dwie takie ważne postaci z IV wieku, które z zachodu pielgrzymowały po Ziemi Świętej, których pamiętniki się zachowały. Pierwsza była kobieta, jej imię to Egeria, albo niekiedy Eteria, albo w takiej formie to imię jest podawane. Ona bardzo fajny pamiętnik napisała, który się zachował do dzisiaj, bardzo szczegółowo opisuje nie tylko swoje doświadczenia religijne związane z wiarą, ale jak te miejsca biblijne wtedy wyglądały. IV wiek to jest okres po ustanowieniu przez Aleksandra Wielkiego, przepraszam, przez Konstantyna Wielkiego w Ziemi Świętej wielu sanktuariów. To jest okres, kiedy niesamowicie dynamicznie rozwijał się ruch pielgrzymi, więc mamy wgląd w to, jak życie religijne w Palestynie wtedy wyglądało, jak ludzie pielgrzymowali, ale także wiemy, jak wyglądały świątynie, gdzie były położone. I to współczesnym archeologom pomaga w tym, że wiedzą, gdzie kopać, gdzie próbować te fundamenty, pozostałości dawnych świątyń odkrywać. Druga taka postać to z IV wieku, która pielgrzymowała do Ziemi Świętej i której zapiski pamiętnik się zachował, to pielgrzym z Bordeaux, pielgrzym z Bordeaux. Więc to są dwa takie, powiedzmy, najstarsze dzieła quasi archeologiczne, które wnoszą nam wiele do tej wiedzy o Ziemi Świętej. Polacy także pielgrzymowali do Ziemi Świętej. Taka wyprawa z Polski do Ziemi Świętej ludzi czasami trwa, 3 lata nawet trwała. To się dokonywało na piechotę, z postojami, ludzie się nie spieszyli. My, kiedy z parafii tutaj wyjeżdżaliśmy, no to trudno nam było nawet 6 dni, 7 wygospodarować, bo praca, bo wszystko jest ważne. A dla tamtych ludzi 1, 2, 3 lata pielgrzymki takiej właśnie po miejscach świętych, to była norma, to była norma. Oczywiście niewiele, bardzo niewiele zachowało się z tych pamiętników, z tych wspomnień Polaków. Tutaj do prywatnej lektury Państwa zachęcam. Taka relacja pielgrzyma Mikołaja Radziwiłła, sierotki z XVI wieku się zachowała. Jeżeli znajdą Państwo czas, to proszę sobie w internecie znaleźć, spróbować poczytać. Pierwsza udokumentowana pozycja na temat archeologii Palestyny powstała dopiero na początku XVIII wieku. Na początku XVIII wieku i to już jest taka naukowa pozycja. Taka, że ten człowiek wiedział, co chce z tym zrobić. Nie był to pamiętnik żaden taki, tylko dzieło rzeczywiście archeologiczne. Adriana Relanda pod tytułem Palestina ex monumentis veritibus illustrata, czyli Palestyna poprzez ilustrowana poprzez stare pomniki, starożytne pomniki, dosłownie. Opublikowana została ta książka w 1714 roku i autor w niej szczególną uwagę zwraca na topografię, na to, gdzie były położone biblijne miejscowości. To jest opatrzone również licznymi rysunkami. Bardzo ważne dzieło dla archeologii biblijnej. Następni badacze, archeologowie, którzy zawędrowali tam do Palestyny i którzy podjęli badania, to Edward Robinson i Ellis Smith. Oni taką wyprawę w 1838 roku zorganizowali. I to, co jest ważne i co do dzisiaj jakby pielgrzymi zawdzięczają tym panom, to tak odkrycie tak zwanego łuku Robinsona, czyli schodów prowadzących do świątyni jerozolimskiej od strony południowego zachodu. Łuk Robinsona, tam z pielgrzymami wędrujemy, tuż obok muru zachodniego, muru świątyni jerozolimskiej. Pierwszy archeolog Palestyny w dzisiejszym rozumieniu, w dzisiejszym znaczeniu, to jest Francuz Félicien de Saulcy. On zorganizował 2 wyprawy, pierwszą w latach 1850-1851 i drugą trochę później, w 1863 roku. Przebadał groby królewskie w Jerozolimie i tutaj dla ciekawostki podam, że datował te groby królewskie na VI wiek po Chrystusie, podczas gdy dzisiaj archeologowie datują je na, przepraszam, datował na I wiek po Chrystusie, a dzisiaj datacja jest na VI wiek po Chrystusie. Zobaczmy, jak opis czy interpretacja tych zjawisk archeologicznych bywa mało precyzyjna. Archeologowie często się mylą w tym opisie, odkrywają, ale nie wiedzą dokładnie, jak zinterpretować to co odkrywają. Dlatego odkryć, odkopać coś to jest jedna rzecz, a umieć to we właściwy sposób zinterpretować, wykorzystać do wiedzy archeologicznej, biblijnej, to rzecz inna. Za klasyka archeologii biblijnej, archeologii Palestyny uważa się Charlesa Clermont-Ganneau, który odnalazł stelę Meszy, króla Moabu. O tej steli będę później mówił, więc nie zatrzymuję się w tej chwili nad tym tematem. Odnalazł również napisy z czasów króla Ezechiasza w kanale na wzgórzu Ofel, na wzgórzu króla Dawida w Jerozolimie, a także inne inskrypcje z czasów króla Heroda, inskrypcje, które zakazywały poganom wstępu do jerozolimskiej świątyni. Inny bardzo ważny archeolog, którego nazwisko kojarzy się w sposób konieczny z archeologią Palestyny, to William Flinders Petrie, brytyjski archeolog, angielski, który najpierw kopał w Egipcie, tam zbierał doświadczenia bardzo, bardzo ważne i te doświadczenia później przeniósł na teren archeologii Palestyny. Przeniósł się ze swoimi pracami do Palestyny i miał już doświadczenie badań stratygraficznych, o tym za chwilę powiem więcej, co to są badania stratygraficzne, i potrafił datować znaleziska archeologiczne na podstawie znalezionych fragmentów ceramiki. Więc William Flinders Petrie bardzo duży wkład w archeologię biblijną, zwłaszcza archeologię Palestyny, ale także Jordanii, ma francuska École Biblique et Archéologique Française z Jerozolimy, zwłaszcza jeśli chodzi o studia nad Qumran. Tutaj takie nazwisko bardzo ważne to dominikanin Roland Devaux. To jest szkoła, w której ja również archeologię studiowałem. Zakres geograficzny i czasowy archeologii biblijnej po tym wstępie. Otóż określenie ziemie biblijne jest dosyć pojemne. Jest dosyć pojemne. Do tej pory, jak mówię o archeologii biblijnej, jak mówiłem, to przede wszystkim miałem na myśli archeologię Palestyny, Izraela dzisiejszego. Tymczasem to określenie ziemie biblijne obejmuje nie tylko dzisiejsze państwo Izrael, ale także cały pozostały obszar Bliskiego Wschodu, gdzie toczyły się wydarzenia, o których opowiada Stary i Nowy Testament. I tak, obszar ziem biblijnych to jest teren Libanu. Dzisiaj mieliśmy w Ewangelii Tyr i Sydon, teren dzisiejszego Jordanu. Libanu, gdzie Jezus zawitał, Syria, gdzie toczy się wojna, Irak, Iran, czyli starożytna Mezopotamia i Babilonia, teren Jordanii, Egiptu, Turcji, czyli Anatolii, starożytnej Grecji, Włoch, ale także wyspy, Malta, Cypr, Kreta, Patmos, to są wszystko ziemie biblijne. To są wszystko ziemie biblijne, więc archeologia biblijna w sensie takim szerszym i rzeczywistym obejmuje cały ten obszar. Cały ten obszar. Zaraz pokażę na mapie, jak to wygląda. Więc należy odróżnić archeologię biblijną, czyli to szersze pojęcie obejmujące wszystkie ziemie, które przed chwilą wymieniłem, od archeologii Palestyny. Archeologia Palestyny czy archeologia Izraela obejmuje tylko teren państwa Izrael. Ramy czasowe archeologii biblijnej jakie są, a jakie są ramy czasowe archeologii Palestyny? Archeologia Palestyny to jest wszystko to, co pokazywałem, przedstawiając te okresy archeologiczne na terenie Palestyny, od najwcześniejszego osadnictwa na tych terenach. Archeologia Palestyny, ta biblijna, czyli ta, która znajduje pokrycie w narracjach, w opowiadaniach biblijnych, zaczyna się tak naprawdę w okresie patriarchów, czyli w XVIII wieku przed Chrystusem, kiedy powiedzmy Abraham przybywa na ten teren. To jest tak zwany terminus aquo, termin, od którego rozpoczyna się archeologia Palestyny, archeologia Izraela, ewidencjonowana w Biblii, na kartach Pisma Świętego. Wcześniej tam osadnictwo oczywiście było, osadnictwo kananejskie, dobrze to wiemy, ale o tych wydarzeniach Biblia nie pisze. Do kiedy możemy mówić o archeologii biblijnej? I znowu, w sensie ścisłym, archeologia biblijna kończy się wtedy, kiedy napisano ostatnią księgę Nowego Testamentu. Dalej nie szukamy potwierdzeń, wydarzeń, o których nie ma na kartach Pisma Świętego. Natomiast archeologia Palestyny, jak to pokazywałem na tych początkowych slajdach, trwa w jakiś sposób do dzisiaj. Poprzez kolejne etapy funkcjonowania tych ziem w kulturze arabskiej, w kulturze rzymskiej wcześniej, w bizantyjskiej. Więc archeologia Palestyny trwa tak naprawdę, czy Izraela do dzisiaj, i to jest terminus ad quem, termin, czyli czas, do którego liczy się archeologię Palestyny. Więc ogromny obszar i ogromna rozciągłość czasowa. Jaki to obszar? No wiadomo, Palestynę, Izrael dzisiejszy mamy tutaj, tutaj mamy Jordanię, Egipt, dorzecze Eufratu i Tygrysu, gdzie starożytna Mezopotamia, Babilonia, Asyria, Azja Mniejsza, dzisiejsza Turcja, teren Grecji, teren Italii, wyspy, Kreta, Cypr, wyspa Patmos, więc ogromny obszar, tereny wokół basenu Morza Śródziemnego, to jest przedmiot zainteresowania archeologii biblijnej. Archeologia biblijna to nie jest tylko archeologia Palestyny, archeologia Ziemi Świętej. Tutaj kolejna mapa, która te tereny pokazuje w mniejszym trochę ujęciu. Tutaj już Izrael, ziemia biblijna, ziemia Kanaanu i plemiona izraelskie oraz sąsiedzi Izraela oraz mapa współczesna, jak dzisiaj państwo Izrael wygląda, jakich ma sąsiadów. Dlaczego archeologia biblijna jest ważna dla nas, dla ludzi, którzy interesują się wiedzą biblijną, ale również dla ludzi wierzących, dla ludzi, którzy chcą więcej wiedzieć i chcą bardziej wierzyć? Otóż archeologia służy temu, żeby lepiej poznać i bardziej uwiarygodnić albo sfalsyfikować wydarzenia opisane na kartach Biblii. Więc to jest główny cel archeologii, skonfrontować, archeologii biblijnej, skonfrontować, czy te wydarzenia, o których mówi Pismo Święte, te postaci, które są tam wymienione, te miejsca, o których jest w Biblii napisane, to są wydarzenia prawdziwe czy zmyślone? Bo niektórzy tak mogą podejrzewać. Skoro nie mamy żadnych dowodów ze starożytności, że taka postać istniała, to dlaczego mamy wierzyć? Może to są mity jakieś tylko, wymyślone opowiadania przez ludzi, bajki. Więc archeologia biblijna ma sfalsyfikować albo uwiarygodnić wydarzenia i postaci biblijne. To jest najważniejszy przedmiot tej nauki. Więc archeologia odkrywa, odkopuje te miejsca wzmiankowane na kartach Biblii, próbuje je opisać, określić. Dalej, archeologia precyzuje szczegóły odnośnie do osób, miejsc, wydarzeń, o których jest mowa na kartach Pisma Świętego. Dalej, archeologia, co jest bardzo ważne, rekonstruuje środowisko historyczne biblijnych wydarzeń. Archeologia pomaga zrekonstruować zwyczaje, jakimi ludzie żyli, stroje, w co się ubierali, naczynia, z czego i jakiego kształtu mieli, czy zdobili te naczynia, czy też nie, jak sobie oświetlali swoje domy, czy też groty, w których przebywali. Sposób budowania domów, on się zmieniał na przestrzeni tysiącleci i archeologia weryfikuje, czy to, jak te domy w Biblii są przedstawiane, zgadza się z tym, jak to było w rzeczywistości, czy też nie. zbroje, powiedzmy żołnierzy z tamtego czasu, również archeologowie znajdują i konfrontują, czy na przykład Goliat był ubrany tak, jak jest opisany na kartach Pisma Świętego, czy też żołnierz filistyński z tamtego czasu powinien być ubrany inaczej. Jakie rośliny uprawiano, jakie zwierzęta hodowano wtedy, jakie sprzęty domowe, jakimi sprzętami domowymi się posługiwano. Bardzo ważne odkrycia, i to tak poważnie mówię, chociaż to żartobliwie trochę zabrzmi, archeologiczne, to są również odchody ludzkie i zwierzęce. Odchody. W ten sposób poznajemy, co tam ci ludzie jedli, jaka była ich dieta, poznajemy, co zwierzęta jadły, jaka była tam roślinność, ale poznajemy również, na co tam ci ludzie chorowali, jakie mieli problemy gastryczne i tak dalej. I co? I taką dietę wtedy można też skonfrontować z tym, co jest napisane o diecie, o sposobie żywienia się ludzi Biblii i patrzymy, czy to jest prawda, czy to nieprawda. Czy te drzewa rosły już takie duże eukaliptusowe wtedy na terenie Ziemi Świętej, czy też nie rosły? Oczywiście nie rosły i tak dalej. Więc można naprawdę dzięki tym odkryciom archeologicznym dosyć wiernie rekonstruować środowisko historyczne, kulturę tych wydarzeń biblijnych i sprawdzać, czy to, co pisali autorzy biblijni, jest prawdziwe. Oczywiście ta kultura ewoluowała na przestrzeni wielu wieków i inaczej wyglądała w XVIII wieku, powiedzmy, za czasów Abrahama, a inaczej wyglądała w III wieku przed Chrystusem. I pytanie, czy ci, którzy pisali księgi biblijne, powiedzmy, w VIII, VI wieku przed Chrystusem i pisali o Abrahamie, to pisali na podstawie źródeł, które mogliby mieć z tamtego czasu, choćby ustnych opowiadań, i opisywali tamten świat, świat Abrahama, czy też opisywali swój świat, który znali w VIII, VI wieku przed Chrystusem. To jest też bardzo ważne pytanie. Czy ten świat patriarchów to jest rzeczywisty świat z XVIII wieku przed Chrystusem, czy świat, powiedzmy, z VIII, VII wieku przed Chrystusem. I archeologia pozwala nam te rzeczy weryfikować, dowodzić albo falsyfikować. Archeologia pozwala również doprecyzowywać datacje różnych wydarzeń biblijnych i samych ksiąg biblijnych. Węgiel C14, badanie manuskryptów i tak dalej, o tym trochę wspominałem ostatnio. Więc znalezione teksty biblijne i okołobiblijne, manuskrypty, o których mówiłem, one są również bardzo ważne, dlatego że po określeniu, kiedy dany manuskrypt powstał, możemy zobaczyć, jaka była transmisja tekstu biblijnego, tekstu, który był kopiowany przez poszczególne pokolenia, dystrybuowany i kiedy się porówna tekst, powiedzmy, z pierwszego wieku, z drugiego wieku po Chrystusie, z tekstem z czwartego wieku po Chrystusie, no to możemy sprawdzić, czy kopiści byli wierni, czy kopiowali tak samo, czy też zmyślali i dodawali swoje własne pomysły do tego, jak, powiedzmy, Ewangelia według świętego Jana powinna wyglądać. Więc archeologia dostarcza nam twardych dowodów na to, że kopiści byli wierni w kopiowaniu tekstów. Archeologia pozwala nam także poznać gatunki literackie, rodzaje literackie, kanony stylistyczne świata starożytnego. Oczywiście tych kompetencji archeologicznych archeologii jako takiej można by jeszcze dużo więcej tutaj Państwu podać, ale na tych najważniejszych pozostańmy. Podstawowe pojęcia z zakresu archeologii biblijnej, podstawowe pojęcia. Kilka tylko wymienię. Jednym z podstawowych pojęć jest tel. To słowo ma etymologię babilońską i oznacza dosłownie rumowisko, a dzisiaj w hebrajskim języku jest stosowane na określenie w ogóle jakiegoś wzniesienia, na przykład Tel Awiw. Tel Awiw, nazwa miasta, prawda? Ale w archeologii jest to termin techniczny, który określa wzgórze w formie stożka z łagodnie opadającymi zboczami, to wzgórze ma to do siebie, że ono zostało sztucznie uformowane poprzez to, że w starożytności kolejne zasiedlenia ludzkie były dokonywane na skliszczach, na fundamentach poprzednich zasiedleń. Czy bywało tak, na przykład dowód tego mamy w Efezie na terenie Anatolii, na terenie dzisiejszej Turcji, że jak trzęsienie ziemi mocne jakieś nawiedziło dane miasto, zniszczyło, no to ludzie przenosili swoją miejscowość, którzy przeżyli powiedzmy kilka kilometrów dalej, nie chcieli już odbudowywać, bo wszystko było zbyt mocno zniszczone. Ale najczęściej było tak, że te poszczególne osiedla ludzkie danej miejscowości były jedne na drugich. Tak jest Jerozolima, tak była Jerozolima zasiedlana, tak były większość miejsca starożytne zasiedlane. Tutaj mamy prace archeologiczne na takim przykładowym telu. Widzimy, jak to się dokonuje. I tutaj za chwilę Państwu pokażę szczegółowo bardziej. Mamy różne warstwy, widzimy, różnie to wygląda. I po prostu kolejne nadbudowy, kolejne warstwy w takim telu, które archeologowie starają się odkryć. Tutaj mamy pokazany na przykład taki tel. Może być na przykład miejscowość dzisiaj zasiedlona, jak jakiś zameczek czy budynek na górze stoi, ale ta góra to jest tak naprawdę kopalnia wiedzy archeologicznej, gdyż powiedzmy znajdują się tam niektóre artefakty z wczesnego okresu brązu, powiedzmy z 3000 lat, z późniejszego okresu brązu, z okresu żelaza, powiedzmy z okresów arabskich, chrześcijańskich wcześniej. I teraz tak, co robić, żeby dostać się do tego skarbca? Czy tą górę rozbierać tak po kolei, jakby ścinać, pierwsze rozebrać ten zameczek na górze, czy to zasiedlenie współczesne i dostawać się po kolei? Tak początkowo archeologowie robili. Zanim nauczyli się, że można inaczej, to po prostu na przykład Schliemann, kiedy Troje na terenie dzisiejszej Turcji odkrył, to niestety mówi się, że był barbarzyńcą. To znaczy zniszczył więcej, niż udało mu się znaleźć. I tak początkowa archeologia wyglądała. Przed Petrim, o którym mówiłem, który swoje doświadczenie z archeologii egipskiej przeniósł na teren Palestyny, to niestety trzeba powiedzieć, że wiele tych telów zostało zniszczonych poprzez niewłaściwe działania archeologów, którzy nie mieli doświadczeń. Chcieli dobrze, ale nie potrafili tego robić. Żeby poznać, jak to należy robić, to jak to dzisiaj archeologowie robią, to powiem Państwu parę słów. Ważnym pojęciem włączonym integralnie z pojęciem tel jest pojęcie stratum, dosłownie miejsce, warstwa. I to pojęcie stratum określa kolejne warstwy archeologiczne, które tutaj widzieliśmy na tym poglądowym obrazku. Kolejna warstwa, kolejne warstwy z różnych okresów historycznych. I takiej góry się dzisiaj nie rozbiera całościowo, tylko próbuje się robić takie szyby, to co mamy po mojej i Państwa lewej stronie, takie jakby studnie, wkopy w głąb, przekrojowe i w ten sposób poznaje się poszczególne warstwy z różnych okresów historycznych. Stratum, nauka o tych właśnie kolejnych warstwach nazywa się stratygrafia albo stratyfikacja. Stratygrafia, stratyfikacja. Również bardzo ważne pojęcie w archeologii. W dalszym ciągu mamy tutaj pokazany przekrój takiego telu. I tutaj mamy zamieszkała współcześnie, powiedzmy, miejscowość albo niezamieszkana i kolejne warstwy zasiedlenia, aż powiedzmy do czasów brązu, żelaza i kolejnych okresów historycznych. I w kolejnych warstwach, kiedy się zrobi taki szyb, to odnajduje się różne rzeczy z tamtych okresów i one pozwalają skonfrontować te znaleziska z tym, co jest na kartach w Biblii zapisane. Kolejne ważne pojęcie to jest ostrakon. Ostrakon w liczbie mnogiej ostraka, słowo łacińskie, które, czy greckie, pochodzenia greckiego, które dosłownie oznacza ostrakon, to jest skorupa, skorupy. Są to fragmenty naczyń ceramicznych albo glinianych, albo fragmenty kamieni, na których pisano drobne notatki podręczne, także dzieci w szkole zapisywały swoje informacje na takich ostrakach. Oczywiście nie długopisem, ale rylcem to tego dokonywano. Tutaj zobaczmy takie typowe ostraka. Temistokles, Aristedes, tutaj też nie widać, ale nie będę tego proszę próbował, bo nie widzę dobrze. Więc często w głosowaniach, na przykład w Atenach, gdzie demokracja była, no to głosowania odbywały się przy pomocy takich, powiedzmy, ostraka. Ale również różne informacje handlowe na takich ostrakach zapisywano. Jest to bardzo ważne pojęcie w archeologii. Kolejne ważne pojęcie to jest terrakota. Terrakota, tym razem z języka włoskiego. Terra i kota, dwa wyrazy, dwa pojęcia. To jest dosłownie wypalona ziemia. Wypalona ziemia. Są to figurki, płytki z wypalonej gliny. Z wypalonej gliny, na przykład figurki tutaj bogini, drugiej bogini, głowa jakiegoś bóstwa. I taka wypalona glina zachowuje się poprzez wiele wieków, może się zachować. Terrakota. Tutaj mamy z okresu rzymskiego takie figurki terrakotowe. A tutaj mamy całą armię cesarza Qin Shi z Chin, czyli z Dalekiego Wschodu tym razem. To jest, nie wiem, czy ktoś z Państwa to widział, ja miałem szansę to oglądać parę lat temu, w 2012 roku. Więc w centralnych Chinach ogromne miejsce, w którym znajdują się setki, tysiące figur, ludzi, powozów, koni, tak zwana armia terrakotowa z 210 roku przed Chrystusem i została odkryta, odkopana i jest rekonstruowana. Zobaczmy, wielkość postaci ludzkich. Archeologowie pracują nad rekonstruowaniem tej armii terrakotowej. Terrakota, armia terrakotowa. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z Biblią, ale pokazuję to Państwu, żeby jako ciekawostkę poznać. Kolejne ważne pojęcie to jest stella. Stella jest to kamienny pomnik nagrobny, ustawiany pionowo, taka płyta z inskrypcjami dedykowanymi najczęściej władcom. Kiedy umierali, no to na tych stelach wypisywano ich osiągnięcia, zwycięstwa w wojnach, co im się udało wybudować, najważniejsze, jakie ceremonie religijne udawało im się wprowadzać. I tutaj wziąłem dla Państwa tak zwaną stellę Merneptacha. Dlaczego? Dlatego, że jest to jedno z ważniejszych odkryć archeologicznych, ważne dla Biblii. Merneptach to był faraon egipski, któremu postawiono właśnie taką płytę zapisaną hieroglifami i to jest odkrycie bardzo ważne, dlatego że po raz pierwszy na tej płycie, na steli Merneptacha, znajduje się nazwa Izrael. Nazwa Izrael. Ta płyta pochodzi dokładnie z 1205 roku przed Chrystusem. I co tutaj jest o Izraelu napisane? Izrael się zatracił, ale jego nasienie ciągle jest. Stella Merneptacha, nazwa Izrael po raz pierwszy pojawia się w historii. Jest to 1205 rok. Ziemia Święta, dzisiejsze państwo Izrael, była wtedy pod panowaniem egipskim. Następna ważna stella to jest stella króla Meszy, króla Moabu. Moab jest na wschód od Jordanu, dzisiejsza Jordania. I to jest stella, która opowiada o wydarzeniu, o którym kilkakrotnie jest wspomniane w Biblii. Mianowicie opowiada o wydarzeniu z życia Królestwa Północnego, króla tego Królestwa Północnego Izraela, Omriego, który był w konflikcie zbrojnym właśnie z królem Moabu Meszą. I to jest, mamy tutaj moabicki punkt widzenia. To jest stella moabicka. Natomiast w Biblii, w drugiej Księdze Królewskiej, w trzecim rozdziale, mamy izraelski punkt widzenia na to samo wydarzenie. I bardzo dobrze jest skonfrontować te treści. Więc to jest bardzo ważna stella, bo ona potwierdza historyczność tych wydarzeń. Historyczność króla Omriego, historyczność tej wojny pomiędzy Izraelem a Moabem w IX wieku, ale jednocześnie pokazuje, że historia jest czymś, co zawiera w sobie dużo subiektywizmu. Izraelici przegrali tą wojnę, to Mesza ją wygrał, to on okazał się zwycięzcą, dlatego na jego płycie nagrobnej tutaj to zwycięstwo mu oczywiście słusznie przypisano. Znaleziska archeologiczne o znaczeniu biblijnym w Egipcie. To zacznę dzisiaj, powiem o Egipcie, a przy następnym spotkaniu powiem jeszcze o innych ważnych znaleziskach, ważnych dla studiowania Biblii z terenu dzisiejszego Libanu, z terenu Ziemi Świętej, z terenu Egiptu. O Egipcie powiem dzisiaj, ale z terenu również Mezopotamii i Grecji oraz Anatolii, dzisiejszej Turcji. Dzisiaj tylko znaleziska w Egipcie o znaczeniu biblijnym. Oczywiście Egipt jest kopalnią, ogromną kopalnią dla archeologii i ja nie będę tutaj mówił Państwu o tych wielkich odkryciach archeologicznych dotyczących powiedzmy Doliny Królów, Gizy, Sakary i tak dalej, tylko powiem o tych kilku odkryciach archeologicznych, które są ważne ze względu na studiowanie Biblii. Tylko te. Więc pierwsze bardzo ważne odkrycie to są tabliczki gliniane z Tel el Amarna, starożytna stolica Achetaton, jest to stolica faraona Echnatona, z XIV wieku przed Chrystusem. Echnaton to był taki faraon, powiedzmy obrazoburca w tym systemie religijnym Egiptu. Mianowicie przeniósł stolicę Teb do właśnie Tel el Amarna. Tam zbudował zupełnie nowe miasto. I to był faraon Echnaton, który sprzeciwił się politeizmowi przodków. To znaczy wprowadził wiarę w jedynego Boga, XIV wiek przed Chrystusem. I to mogło mieć również duży wpływ na monoteizm biblijny, na monoteizm izraelski. Oczywiście Echnaton został później potępiony przez następne pokolenia i tak dalej, ale wiara w Boga Re, w Boga Słońca, no, jest no, ważnym wkładem, że tak powiem, w monoteizm, w wiarę monoteistyczną. Co te tabliczki z Tel el Amarna w Egipcie, zaraz pokażę, gdzie to Tel el Amarna się znajduje, co te tabliczki zawierają? Otóż jest to korespondencja pomiędzy dworem faraona, właśnie Echnatona, a władcami podbitych ziem, Syro-Palestyny, Mezopotamii, Anatolii. Egipcjanie byli bardzo, bardzo mocni wtedy i te tereny basenu Morza Śródziemnego były przez nich podbite. W Tel el Amarna znaleziono 320 glinianych tabliczek zapisanych pismem akadyjskim, czyli klinowym. To jest takie pismo, pisze się tak, że formułuje się z gliny taką tabliczkę i taki rylec pisarz ma i wyciska w tym rylcem kształty liter, klin, w kształcie klina i zaraz to pokażę i w ten sposób powstaje pismo. Odnaleziono w tych 320 tabliczkach 382 teksty, to znaczy na niektórych tabliczkach było kilka tekstów i w tym 350 listów, ta korespondencja pomiędzy faraonem a jego wasalami z tych terenów, o których przed chwilą wspomniałem. To odkrycie zostało dokonane w 1887 roku. Tel El Amarna leży nad Nilem, 350 km na południe od Kairu. Pochodzą, jak już mówiłem, z XIV wieku przed Chrystusem, gdy Hebrajczycy przybywali do ziemi Kanaan, gdy podbijali ziemię Kanaanu, kiedy już wyszli z Egiptu i szli do ziemi, którą Bóg im obiecał. Dlaczego te tabliczki są ważne? No ważne są dlatego, że w ogóle można, powiedzmy, wyciągać z nich wiedzę na temat, jak życie wyglądało na tamtych terenach w tamtym czasie, taką ogólną, historyczną wiedzę socjologiczną, antropologiczną, ale również ważne jest to dlatego, że pojawia się tam rzeczownik habiru, który przez większość archeologów i historyków jest utożsamiany z Hebrajczykami. Habiru to Hebrajczycy. Wielokrotnie pojawiają się w tej korespondencji i wasale z ziemi Kanaan, wasale egipscy skarżą się na tych tabliczkach, w tych swoich listach, że owi habiru są bardzo uciążliwi, że próbują podbijać tą ziemię, ich własną ziemię. I to jest właśnie zajęcie ziemi Kanaan przez Jozuego. Listy władców kananejskich właśnie wzywały cesarza Echnatona na pomoc, żeby im pomógł, bo owi habiru chcą ich podbić. Tutaj zobaczmy, gdzie leży Tel El Amarna. Jest Kair, Memphis i Dolina Królewska, a tutaj mamy Tel El Amarna. Na drugiej mapie jeszcze lepiej to można zobaczyć. Tutaj mamy trochę niżej jeszcze Asuan, o którym za chwilę powiem. Pierwsza katarakta, na dole druga katarakta, wyspa Filem. Idziemy dalej. Tutaj widzimy, jest to taka oczywiście rekonstrukcja współczesna, wyobraźnia tutaj działa, jak ta stolica Echnatona, Tel El Amarna, mogła wtedy w starożytności wyglądać w XIV wieku przed Chrystusem. Ona później poszła zupełnie w zapomnienie. Żaden z następnych faraonów nie chciał tam mieć swojej stolicy. Tak dzisiaj wygląda. Jeżeli Państwo tam będą, to te tereny tak się prezentują. A tak wyglądają owe tabliczki gliniane, terakotowe, z pismem klinowym, znalezione w Tel El Amarna. One tak 20 cm mniej więcej wysokości mają średnio i 4-5 cm szerokości. I wielokrotnie przypomnę na tych tabliczkach pojawia się właśnie nazwa Habiru, Hebrajczyków oraz Jerozolimy. Dalej, następne ważne odkrycia archeologiczne w Egipcie to są papirusy z Elefantyny. Papirusy z Elefantyny i one również wnoszą trochę do wiedzy biblijnej. Gdzie jest Elefantyna? Elefantyna stanowi część dzisiejszego Asuanu, który przed chwilą pokazywałem na tej drugiej mapie. Jest to nieco poniżej pierwszej katarakty Egiptu. Tutaj mniej więcej. Dziś miasto Asuan tak wygląda. Więc wyspa Nilu w tym miejscu jest bardzo szeroki. Wyspa tak wygląda. Mamy tutaj cztery zestawienia. Miasto oczywiście jest większe. Tutaj są te archeologiczne pozostałości z IV wieku przed Chrystusem. Zwróćmy uwagę na te łódki, które są. To są takie typowe łódki którymi po Nilu się pływa. One się nazywają faluki, faluka. Jak Państwo byli, to pewno Państwo pływali, a jeżeli nie, to, warto tak po Nilu taką łódką popływać. Bardzo fajna przygoda. Więc trochę o, Elefantynie i o znaczeniu tych, odkryć. Tą wyspę Elefantynę zamieszkiwała żydowska diaspora. Żydzi, którzy właściwie żołnierze żydowscy, żołnierze w służbie Egiptu, którzy byli żydowskiego pochodzenia. I na Elefantynie odnaleziono papirusy w języku aramejskim, którymi ci Żydzi posługiwali się. Taka cała biblioteka tej wojskowej kolonii, takie archiwum kolonii. Najstarsze z tych papirusów pochodziły z końca V wieku, najmłodsze, najstarsze z początku V wieku, najmłodsze z końca V wieku, bo, w 400 roku ta kolonia została przed Chrystusem zlikwidowana. Papirusy odnaleziono na przełomie w Elefantynie, na przełomie XIX i XX wieku. Dają one dobry wgląd, ich studium daje dobry wgląd w poznanie sytuacji politycznej, religijnej i społecznej w judaizmie na początku czasów Ezdrasza i Nehemiasza. Wtedy, kiedy te biblijne księgi o, tych czasach piszą, co się dzieje w Jerozolimie, powrót z wygnania babilońskiego po dekrecie Cyrusa, perskiego władcy, próba odbudowy zburzonej świątyni jerozolimskiej, zasiedlenia tych terenów. I tutaj bohaterami biblijnymi są Ezdrasz i Nehemiasz, ale jednocześnie w tym samym czasie życie Żydów kwitnie w diasporze na Elefantynie i w wielu innych diasporach. I tamto życie trochę inaczej wygląda. My przyzwyczailiśmy się do, takiego myślenia, że Żydzi mieli tylko jedną świątynię w całym świecie, świątynię w Jerozolimie, która została zburzona przez Nabuchodonozora i później odbudowana właśnie przez Ezdrasza i Nehemiasza, w zasadzie przez władcę Zorobabela, i później przebudowana, rozbudowana jeszcze przez Heroda Wielkiego, ale generalnie nosimy w sobie taką, stereotyp, że, Żydzi w świecie nigdzie innej świątyni nie mieli. I właśnie Elefantyna dowodzi, że, mieli, Właśnie tutaj na Nilu ta diaspora żydowska wybudowała swoją własną świątynię, jakby konkurencyjną świątynię do świątyni jerozolimskiej. W tej świątyni wyznawali wiarę w Boga Jaho, co o żywo przypomina imię Boga Jahwe, I co więcej, nie wierzyli tylko w tego jedynego Boga Jaho, ale także w inne lokalne bóstwa egipskie, Więc w Jerozolimie centralizacja kultu, wiara w jedynego Boga, a w tym samym czasie Żydzi w diasporze wierzą trochę inaczej. I to jest taka bardzo ważna ciekawostka, która pokazuje ten pluralizm, że Biblia opowiada te rzeczy tak, jakby to już był wykorzeniony zupełnie politeizm, a archeologia przez tą ewidencję i wiele innych pokazuje, że, Żydzi ciągle zmagali się z tą reakcją pogańską, z reakcją taką, która oprócz wiary w jedynego Boga Jahwe celebrowanej w świątyni i tak dalej, w domach figurynki obcych bogów i taka prywatna pobożność była często właśnie pobożnością, która dopuszczała wiarę w inne bóstwa. Więc Żydzi z Elefantyny nie byli monoteistami, oddawali cześć wielu bogom lokalnym. Ta kolonia żydowska na Elefantynie została zlikwidowana w 400 roku, jak już Państwu mówiłem. Kolejne ważne znalezisko archeologiczne z terenów Egiptu, to jest kamień Rosety. On nie ma bezpośredniego przełożenia na znajomość Biblii, ale warto o tym znalezisku wiedzieć. Jest to bazaltowa czarna płyta, którą zaraz Państwu pokażę, z tekstem w trzech językach, mianowicie w hieroglifach egipskich, w takim piśmie Demotike, które jest pismem pośrednim pomiędzy hieroglifami egipskimi a językiem greckim. Później z tego zrodził się język koptyjski. I Rosetta to jest nazwa miejsca, port. W 1799 roku, w czasie kampanii napoleońskiej, odnaleziono właśnie tamtą bazaltową płytę z tym napisem tego samego tekstu w trzech językach. Kamień pochodzi dokładnie ze 196 roku przed Chrystusem i jest to dekret pochwalny, który kapłani napisali na cześć faraona Ptolemeusza V. I dzięki tej Rosecie, i to Państwo pewno słyszeli być może wielokrotnie, dzięki właśnie temu tekstowi trójjęzycznemu na Rosecie, niejaki Jean-François Champollion w 1822 roku złamał szyfr hieroglifów egipskich. Dzięki temu, że te trzy teksty były i można było treści porównywać. A dla studiów biblijnych to odkrycie jest o tyle ważne, że rok 196 przed Chrystusem to są czasy machabejskie. To są czasy, kiedy na terenie Ziemi Świętej, na terenie Izraela panowała dynastia Seleucydów, dynastia antiocheńska, natomiast na terenie Egiptu dynastia Ptolemeuszy i o tych faktach, o tych rzeczach mówią nam księgi machabejskie. Dotyka tego Biblia również. Tutaj mamy właśnie ten kamień Rosetty, on się znajduje w British Museum w Londynie. Na górze mamy tekst w hieroglifach napisany, po środku tekst Demotike i na dole w języku greckim. I już ostatni z tych slajdów. Inne znaleziska archeologiczne z terenów Egiptu, które mają bardzo ważny wpływ na interpretację Biblii. Mówiłem o nich ostatnio, więc dzisiaj nie będę tego Państwu relacjonował, tylko przypomnę, że to jest też znalezisko z terenu Egiptu, mianowicie te greckie manuskrypty z najstarszy manuskrypt Nowego Testamentu, papirus Rajlansa ze 125 roku mniej więcej. Dalej te manuskrypty, czyli ten P52, manuskrypty Chesterbity, P45, P46, manuskrypty Bodmer 2, Bodmer 15, Bodmer 14. Te wszystkie manuskrypty, jakże ważne dla studiów rekonstrukcji tekstu oryginalnego Nowego Testamentu, zostały odnalezione na terenie Egiptu. Bardzo ważne znaleziska. I jeszcze raz przypomnę Stella Merne Ptacha, o której już wcześniej dzisiaj mówiłem. To jest również znalezisko z terenów Egiptu. Na tej steli po raz pierwszy pojawia się nazwa Izrael. Nazwa Izrael. To tyle, jeśli chodzi o ten wykład archeologiczny. Przejdziemy teraz do lektury Ewangelii według świętego Jana. Skończymy dzisiaj czytanie prologu.